czy historyk zajmuje się rekonstruowaniem przeszłości, czy też układa opowieść o tej przeszłości no, zgodnie z klimatem epoki, w której sam żyje?
No, rekonstruowaniem się nie zajmuję. To są grupy rekonstrukcyjne od tego. Po prostu przeszłości nie da się zrekonstruować w całości. Historyk tworzy jakąś narrację, opisuje je, stara się poznać jak najwięcej faktów dotyczących tego, czym się zajmuje, co ma zamiar opisać. No a później tworzy jakąś opowieść. Jedni to robią w sposób taki bardziej literacki czy dziennikarski, efektowny językowo, obrazowo, a inni, do których należy większość zawodowych historyków, no po prostu marudzą, nudzą, piszą cegły, których nawet sami nie są w stanie często już po raz drugi przeczytać. A więc to nie jest tak, że historyk odtwarza historię. Po prostu, bo historii nie da się w całości odtworzyć. W drugiej połowie XIX wieku w jednym z uniwersytetów amerykańskich był pewien profesor, który postanowił napisać dzieło życia i opisać jeden dzień z historii świata. Wybrał jakiś taki nieodległy, chronologicznie od momentu, w którym on żył, przed 20 czy 30 lat, no i zaczął zbierać materiały. Zaczął oczywiście od miejsca, w którym mieszkał i od stanu, w którym mieszkał. No i jak po 10 latach pracy miał już 4 tomy i wciąż jeszcze opisywał ten stan, w którym mieszka, to stwierdził, że chyba historii świata nie opisze. To jest jedna taka, no nie wiem, czy podstawowa, dosyć ważna rzecz, że nie da się opisać po prostu wszystkiego. Dlatego, że jeżeli schodzimy jakby w dół, to napotykamy na setki, potem tysiące, potem dziesiątki tysięcy, miliony ludzi. No jak opisać solidarność, żeby no, przytoczyć przykład z nieodległej przeszłości? Czy opisywać w ten sposób, że referować, co było mówione na posiedzeniach Komisji Krajowej, co pisały gazetki solidarnościowe, wybitni intelektualiści z tym ruchem związani pisali albo mówili, czy też opisywać to, co przeżywali, to, co robili, to, co myśleli członkowie Solidarności, a było ich 9,5 miliona. No, czy da się to zrobić? Po prostu nie da się. Każda historia, tak jak my to traktujemy, czyli opowieść o historii, jest zawsze bardzo fragmentaryczna.
Wyobrażam sobie, że historyk, który zajmuje się odległą historią, powiedzmy początkami państwa polskiego, ma kłopot z niedostatkiem źródeł. On nie napisałby 4 tomów o jednym dniu.
No, niektórzy potrafią.
No tak, ale musiałby wtedy jednak wejść chyba trochę w klimat literatury fantazji. Natomiast historyk od historii najnowszej, a to jest pana profesora specjalność, rozumiem, ma kłopot odwrotny, taki diabelski, znaczy ma za dużo źródeł w gruncie rzeczy, a zatem jest skazany na selekcję. I już przy selekcji pojawia się pytanie, według jakich kryteriów i zaczyna się no, ten element no, niejakiego subiektywizmu przy pisaniu dzieła historycznego.
No oczywiście, ma pan całkowitą rację, chociaż akurat jeżeli chodzi o historię Polski X, XI, a nawet jeszcze XII wieku, gdyby wszystkie dokumenty pisane zebrać, to by nawet nie było książki z tych dokumentów, a na ten temat napisano już dziesiątki książek. Czy to popuszczając wozy wyobraźni, czy też ekstrapolując to, co się wie o innych, lepiej udokumentowanych, podobnych społeczeństwach itd., itd. Ale oczywiście historyk dziejów najnowszych, im bliżej tych najnowszych czasów, tym problem jest coraz większy, to jest ogarnięcie źródeł. I ba, nawet już nie tylko źródeł, ale literatury, która już powstała. Bo przecież prawie nikt nie pisze na świeżym polu. Już coś było zaorane, posiane, coś nawet już było zebrane. No są takie tematy, zwłaszcza takie szersze trochę, dla których literatura na świecie, a także jeżeli chodzi o historię Polski, nawet literatura polska jest już tak obszerna, że po prostu historyk nie może wypełnić tego podstawowego kanonu, który obowiązuje historyka czasów dawnych, czy bardzo dawnych, prawda, żeby zgromadzić wszystkie źródła i zapoznać się ze wszystkim, co na ich temat już napisano. Po prostu jest to niemożliwe.
Ja jestem zaledwie historykiem literatury, nie historykiem, ale pamiętam z czasów studiów, jak przystąpił do pisania pracy magisterskiej, pamiętam tę wskazówkę. Pierwszy rozdział to ma być stan badań.
No tak, do tej pory to jest ten taki standard, prawda? Sformułowanie tematu, hipotezy wyjściowe, ewentualnie jakieś metodologiczne tło, a później stan badań i źródła, na których ja już piszę, prawda? No i czasami po prostu nawet tego stanu badań nie da się sensownie opisać, bo trzeba wybrać spośród masy publikacji tych kilka czy kilkanaście, które wedle piszącego mają większe znaczenie, ale może coś pominąć, co jest bardzo ważne, ale on o tym nie wie po prostu, że taka praca już istnieje.
To na razie wróćmy do problemu źródeł. Niedawno przy jakiejś okazji, mam wrażenie, że to była dyskutowana właśnie przez wszystkich historyków, zarówno zawodowych, jak i amatorskich, sprawa Lecha Wałęsy, zetknąłem się z takim określeniem, że jakieś źródło jest autentyczne, ale to nie znaczy, że informacje, które tam są prawdziwe. Wyobrażenie sobie źródła, które jest autentyczne, a jednocześnie jest fałszywe, wydawało mi się w pierwszej chwili dosyć trudne. Czy pan profesor mógłby to objaśnić?
Oczywiście, no ale to jest tak, że nawet w życiu codziennym mamy z tym do czynienia, prawda? Odróżnienie nieprawdy od prawdy, fałszu od rzeczywistej relacji w źródłach jest dosyć częste. I to jest jedno z podstawowych problemów dla historyka. To znaczy najpierw musi stwierdzić, czy źródło jest autentyczne. To znaczy,
jeżeli... weryfikacja źródła, tak?
To jest taka zewnętrzna weryfikacja, prawda? Jeżeli stwierdza tak, że rzeczywiście ten raport, który jest podpisany przez Ziksińskiego z datą 1.1.51, rzeczywiście powstał wtedy, no to musi podjąć weryfikacji informacji, które to źródło zawiera. A źródło może kłamać, znaczy może nie tyle kłamać, bo i kłamać też oczywiście, ale fałszować, to znaczy nie oddawać rzeczywistego przebiegu wydarzenia, które jest tam opisane. To jest to, że tak powiem, od dawna problem poznawczy, który może najlepiej jest w filmie Akiro Kurosawy, Rashomon przedstawiony, prawda, gdzie są czterej świadkowie wydarzenia i każdy je inaczej opisuje, bo każdy co innego widział. Jest takie stare polskie powiedzenie prawnicze, łże jak naoczny świadek. No bo jeden świadek widzi jakiś kawałek, inny, na to mu się nakładają późniejsze opinie, późniejsza wiedza i w końcu jego zeznanie może być prawdziwe w znaczeniu osobistym, znaczy, że on jest przekonany, że tak naprawdę było, natomiast obiektywnie ono jest nieprawdziwe. Ale to nie znaczy, że jest fałszywe, bo on nie fałszuje specjalnie, po prostu tak to zapamiętał, tak to przetworzył w swojej pamięci, w swoim umyśle i tak z dobrą wiarą przedstawia.
To mi przypomina takie zdanie, które znalazłem u jednego z swoich ukochanych pisarzy, czyli Raymonda Chandlera, którego bohater, detektyw Philip Marlowe, o świadkach właśnie wypowiada się w pewnej chwili kwaśno, że świadkowie mówią o tym, że na stację benzynową napadł rosły murzyn ubrany w szary garnitur, a potem łapią drobnego latynosa ubranego pstrokato i tyle właśnie są warci świadkowie. No ale z taką świadomością właściwie to aż strach zabierać się za pisanie książki historycznej. Bo,
no nie strach. Trzeba tak pierwszą jedną rzecz powiedzieć. Historia nie jest nauką. Anglosasi dzielą na arts and science. Historia sztuki, historia literatury, filozofia. To jest arts, to jest sztuka, a nie nauka. Nauka to jest coś, co jest empiryczne, co jest sprawdzalne, co można zweryfikować. No nie można zweryfikować czegoś, co było, bo trzeba by odtworzyć całą sytuację i jeszcze raz w innym wariancie rozegrać to wydarzenie. Istnieje tak zwana historia alternatywna.
Zawodowi historycy bardzo tego nie lubią zresztą na oko.
No, a dlaczego? A od czasu do czasu uprawiają. Ja na przykład napisałem kiedyś taki artykuł, dlaczego 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski nie wprowadził stanu wojennego. No i wymyśliłem taką fabułę.
I dlaczego?
Dlaczego on nie wprowadził, prawda? No potem już nie chciałem tego wałkować na wielotomową książkę, jak się rozwijała historia Polski bez wprowadzenia stanu wojennego, to też zmusiłem generała, żeby 2 miesiące później wprowadził stan wojenny, więc, żeby zamknąć. Ale no właśnie wymyśliłem jakiś powód. Tym konkretnie to było to, że nastąpił przeciek ujawniający 11 grudnia, że ma być wprowadzony stan wojenny. No oczywiście nie można go było wprowadzić. No i co się działo łącznie z tym, że Breżniew dostał zawału i tak dalej, i tak dalej. No ale to już kompletna fikcja, więc istnieje możliwość traktowania historii jako jakiegoś punktu wyjścia do fikcji, mniej lub bardziej związanej z rzeczywistym przebiegiem wydarzeń. Przecież większość literatury pięknej jest oparta na czymś, co było rzeczywiście, tylko po prostu ten punkt wyjścia jest tylko punktem wyjścia, a nie całością opisu. Więc powtarzam, historia nie jest nauką, jest sztuką. Wobec tego inne reguły w niej obowiązują, ponieważ nie można podjąć tych podstawowych działań związanych z badaniem naukowym, to znaczy powtórzyć eksperymentu. Nie będąc nauką, coś może być obiektywne, to znaczy starać się odtworzyć rzeczywistość tak, jak ona wyglądała i jak ja, autor, potrafi ją zrozumieć i opisać. Bo jest jeszcze jeden problem, to jest bariera językowa. Znaczy jest bardzo trudno, są rzeczy, które bardzo trudno opisać po prostu. My wiemy, że one miały miejsce. Natomiast jeżeli chcemy je opisać, no to się nieuchronnie grążymy w jakąś taką no, banalność, prawda, opisu. Sztukasy nurkowały i zrzucały bomby. No dobrze, no to jest to opis, tak rzeczywiście sztukasy zrzucały bomby, no ale to nie jest, że tak powiem, realność jeszcze, prawda. Natomiast nauka działa w obrębie realności, chociaż prawdę mówiąc są też działy nauki teoretyczne, które z realnością właściwie niewiele mają wspólnego, albo nic, wszystko jest kombinacja umysłowa po prostu.
Tak, ja nie pamiętam w tej chwili autora tej książki, ale niedawno czytałem taką popularną naukową pracę jakiegoś amerykańskiego fizyka pod złowróżnym tytułem Fizyka współczesna, pożegnanie z rzeczywistością.
No tak, bo ona jest bardzo uteurotyzowana, zmatematyzowana. No i właśnie, a czy matematyka to jest rzeczywistość? Ale to dla filozofa, nie dla mnie.